Rozdział trzeci. Jorga obudziło zimno. Leżał przez chwilę, jakby w nieokreślonej przestrzeni i usiłował odgadnąć kierunki. Wąskie pasmo światła ze szpary pod drzwiami pozwoliło mu odtworzyć rozkład pokoju. Podniósł się i w ciemności, potykając o krzesło zbyt odsunięte od stołu, podążył w stronę okien zasłoniętych grubymi roletami. Po omacku odnalazł sznurek i odsunął zasłonę, wpuszczając do pokoju światło księżyca. Dopiero wtedy rozpoznał zarysy sprzętów. Kaloryfer już nie grzał, zapewne oszczędzano zapas węgla i w pokoju zrobiło się nieprzyjemnie zimno. W tym chłodzie grube mury, niedostatecznie ogrzane w czasie ostatniej zimy, wydzielały przykrą woń stęchlizny. Podniósł zegarek tak, aby tarcza znalazła się w świetle księżyca. Dochodziła czwarta. Nie miał zamiaru wracać do łóżka, więc przysunął twarz do szyby, usiłując wypatrzeć krajobraz za oknem. Na dole, wśród skał, ledwo przysłonięta gałęziami drzew, lśniła srebrna tafla zamarzniętego jeziora. Poczuł niepokój, gdyż nie zdawał sobie sprawy, że mieszka tak wysoko. Nie miał wątpliwości, że Globke wybrał ten pokój umyślnie, bo jedyne wejście prowadziło przez drzwi i zamkowe korytarze, pełne wartowników. Tak przynajmniej sądził, podziwiając piękny zimowy widok jeziora. Zaciągnął starannie zasłony i zapalił światło. Chłód stawał się coraz bardziej dokuczliwy, więc narzucił płaszcz na piżamy i zaczął przeglądać szafki w poszukiwaniu kawy lub herbaty. Dostrzegł metalowe zielone pudełko. Potrząsnął nim i stwierdził z satysfakcją, że jest pełne. Nie miał wątpliwości, że to ersatz, ale i tak cieszył się, że napije się czegoś gorącego. Tuż obok stało drugie pudełko, w którym znalazł pastylki sacharyny. Nastawił wodę w elektrycznym czajniku i przygotował kubek. Już w nieco lepszym nastroju zgasił lampę i ponownie podciągnął roletę. Nie chciał, aby ktoś dostrzegł światło w jego pokoju. Usiadł przy stole i przesunął dłonią pod blatem. Nie wyczuł żadnej nierówności, która wskazywałaby, że umieszczono tam mikrofon. Co zresztą było mało prawdopodobne, gdyż kabel biegnący od podłogi przez wydrążenie w nodze stołu byłby łatwy do wykrycia. Mogli zamontować podsłuch w żyrandolu, nisko zwieszający się nad stołem. Postanowił sprawdzić to w ciągu dnia, wypatrując kabli niepodłączonych do żarówek. Spojrzał na nocną szafkę przy łóżku. Ciężka, z rzeźbionym wieńcem blatu, była przyśrubowana do boazerii. Nie mógł jej podnieść, aby sprawdzić, czy z jej wnętrza wyprowadzone są kable. Wysunął szufladę i włożył dłoń pod blat. Szybko wyczuł zarys otworu wyciętego od spodu i zimną powierzchnię bakielitu. Umieszczony tam mikrofon skierowany był do góry i wychwytywał dźwięki przez cienki fornir. Usunięcie go wzbudziłoby podejrzenia Globkego. Wsunął szufladę, lecz na szafce położył plik książek, które wyjął z biblioteczki w rogu pokoju. Wystarczająco tłumiły dźwięki. Czajnik zaczął syczeć, więc wrócił do stołu i nalał wrzątku do kubka z kawą. Już pierwszy łyk rozgrzał go. Wydawało mu się, że ten nieprzytulny pokój wypełniło ciepło. Ciągle nie rozumiał, po co oddelegowano go do zamku, w którym z pewnością ulokowano jakiś szczególnie tajny zespół. Takich grup kryptologicznych, pracujących dla niemieckich władz państwowych i partyjnych i wojskowych, było wiele. Właściwie każdy z najważniejszych urzędników tego państwa organizował własną służbę wywiadowczą i kryptologiczną, utajniającą jego korespondencję, a dającą wgląd do działania partyjnych rywali i zagranicznych wrogów. Urząd badawczy Forschungsamt, zorganizowany w 1934 roku na polecenie Hermana Göringa, zatrudniający ponad 6 tysięcy pracowników, podsłuchiwał telefony dyplomatów, przechwytywał komunikację radiową i odczytywał szyfrogramy. PERS-Z zajmował się łamaniem kodów i szyfrów dyplomatycznych i wojskowych. Badał je również oddział szyfrów Oberkommando der Wehrmacht, zaś dowództwa wojsk lądowych, powietrznych i marynarki wojennej miały własne oddziały wywiadowcze i kryptologiczne. Swoją agencję, liczącą 47 kryptologów, utworzył również Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Do której z tych instytucji należał zespół działający w zamku Czocha? Z tego, co mówił Schaufler, był częścią zespołu PERS-Z. Ale czy tak było naprawdę? W jakim celu z tajnej organizacji wydzielono by jeszcze inną, bardziej tajną? Jeżeli z nieznanych dla Jorga powodów tak się stało, to dlaczego w końcu wojny oddelegowano go do tej organizacji? Czy miało to związek z jego znajomością języka rosyjskiego, czy też z dotychczasową pracą nad szyframi radzieckimi? Dlaczego nikt nie chciał mu powiedzieć, co będzie robić w tym ponurym zamku? Mnożył pytania, nie potrafiąc znaleźć żadnej odpowiedzi, a nawet przypuszczenia, które przybliżyłoby go do rozwiązania zagadki. Wiedział, że któregoś dnia i tak pozna choćby część prawdy, ale wolał być dobrze do tej chwili przygotowany. Z rozmyślania wytrąciły go odgłosy kroków dobiegające z korytarza i szmer rozmów. Zrozumiał, że w zamku zaczynała się praca. Pokój powoli wypełnia się ciepłem, a więc włączono już ogrzewanie. Postanowił wrócić do łóżka i wykorzystać jeszcze kilkadziesiąt minut snu. Był pewien, że nie zostanie wezwany skoro świt, gdyż kryptolodzy sami organizowali sobie dzień pracy. Globke wszedł do swojego biura na pierwszym piętrze kilka minut po ósmej, ciekawy, czy dokumenty, które tak go interesowały, już dostarczono. Tuż po nim do gabinetu wkroczył Bear, trzymając pod pachą cienką teczkę w tekturowych okładkach, na których widniał czarny napis Geheim.
Dokumenty Jorga z Hirschbergu, powiedział krótko, kładąc na biurku teczkę. Globke złamał pieczęć i rozwiązał tasiemki. Johann Jorg, urodzony w 1909 roku w majątku Halsbad pod Lipawą na Łotwie, zaczął czytać. Rodzice Kurt Oliver i Margareta, Niemcy krwi aryjskiej. W 1918 roku, uciekając przed bolszewikami, opuścili Łotwę, gdzie ich posiadłości następnie upaństwowiono. Od tego czasu zamieszkiwali w Danzig. Przebiegł wzrokiem kilka linijek tekstu, które uważał za nieistotne. Wreszcie znalazł akapit wykształcenie. Wydział Nauk Ogólnych, ukończony z wyróżnieniem w 1935 roku. Od 1936 do 1938 roku studiował matematykę w Cambridge w Anglii. W 1939 roku powołany do służby wojskowej, zgodnie ze specjalnością oddelegowany do Abwery. Globke podniósł głowę. Chciałbym wiedzieć, czy znał Canarisa albo tego drugiego zdrajcę, Ostera. Globke mówił o szefie Abwery, admirale Wilhelmie Canarisie i generale Hansie Osterze, szefie sztabu Canarisa. Obydwaj zostali uwięzieni po zamachu na Hitlera, a ich związki ze spiskowcami były oczywiste. Jeśli nawet ich znał, to jeszcze nic nie znaczy, powiedział Bear, jakby starając się uchronić Jorga. Obawiał się, że podejrzliwość Globkego, która nasilała się wraz z pogarszaniem się sytuacji na froncie, może stać się zbyt uciążliwa dla ludzi pracujących w zamku. Domyślał się również, że Jorg został tutaj ściągnięty nie bez powodu, a Globke starał się nie dopuścić go do pracy, w każdym razie opóźniał jej rozpoczęcie. W 1941 roku przeszedł do Pers Z. Globke czytał dalej, nie zwracając uwagi na podwładnego, gdzie zyskał najwyższą ocenę za wyniki pracy nad szyframi rosyjskimi. Przejrzał jeszcze kilka kartek. Dowiedzieliśmy się niewiele nowego. Rzucił teczkę na biurko. Muszę dostać jego akta z RSHA. Obawiam się, że może to być trudne. O ile wiem, zostały ewakuowane ze stolicy. Chcę wiedzieć o nim i o jego rodzinie wszystko. Z czego się utrzymują, jakie mają zapatrywania polityczne, czy nie skumali się z Żydami albo komunistami. Niech odnajdą ludzi, którzy znają Jorga z czasów służby w Abwerze. Może zachowały się raporty SD i policji z czasów jego studiów. Muszę też wiedzieć, czy nie był podejrzany o nielegalną działalność polityczną, a także czy miał związki ze zdrajcami, którzy jesienią stanęli przed sądem oskarżeni o próbę zabicia Führera. Rozumiesz? Beck, Treskow, Gelderer, Popitz i cała ta hołota. Podszedł do Beera, zapisującego polecenia w natysiku, który wyjął z kieszeni munduru. Wiem, że w obecnej sytuacji potrwa to 2 lub 3 tygodnie i nie będę mógł tak długo trzymać Jorga z daleka od aparatu. Nie szkodzi. Pewnego dnia uzyskam jednak pewność, że jest to dobry Niemiec, albo dostanę dowody zdrady i zastrzelę go. Tak jest. Bear zasalutował i odwrócił się. Dawno już nie widział swojego szefa w takim nastroju. Wyglądał jak pies, który zwęszył trop i rzucił się w pogoń, aby rozszarpać umykające zwierzę.
Globke ukończył prawo na Uniwersytecie Monachijskim i w 1922 roku rozpoczął pracę w tamtejszej policji. Rok później naziści z Hitlerem na czele próbowali przechwycić władzę w Monachium i to właśnie młody inspektor Globke poszukiwał Hitlera, ukrywającego się po ucieczce z miasta. miał szczęście, że go nie znalazł i że jego wysiłki nie zostały odnotowane w aktach, gdyż naziści po przejęciu władzy krwawo mścili się na tych, którzy w minionych latach występowali przeciwko nim. A Globke był wrogiem nazistów, gdyż naruszali porządek, grozili ustalonemu nurtowi spraw państwowych, który on jako legalista uważał za świętość. Na szczęście dla jego późniejszej kariery zajmował się sprawami kryminalnymi i odnosił tak duże sukcesy w zwalczaniu pospolitych przestępców, że nazywano go monachijskim Sherlockiem Holmesem. Polityka nie interesowała go w ogóle. Dla niego nie było ważne, jaka partia jest u władzy, jaki ustrój panuje, lecz jedynie czy ład społeczny nie został naruszony. Na początku lat 30. zmienił swoje zapatrywania, gdyż uznał, że największym zagrożeniem dla społeczeństwa nie są naziści, lecz komuniści. Widział Niemcy jako arenę zmagań tych dwóch sił, z których nie akceptował żadnej, ale musiał wybrać tę, którą uważał za mniejsze zło. A tym w jego ocenie byli naziści, gdyż komunistów traktował jako forpocztę bolszewików, którzy podpalą Niemcy, gdy Wielka Armia Czerwona ruszy na zachód. Dlatego w szczytowym okresie walki wyborczej w 1932 roku zdecydował się wstąpić do NSDAP, co znacząco wpłynęło na jego dalszą karierę. Reinhard Heydrich, organizując tajną policję, szybko zwrócił uwagę na 30-paroletniego komisarza, mającego świetną opinię u przełożonych i wspaniałe wyniki w pracy kryminalnej. W 1934 roku Globke został przeniesiony do Berlina, gdzie rozpoczął pracę w centrali Gestapo na Prinz Albrecht Strasse. Był dziwnym gestapowcem, różniącym się od brutalnych i okrutnych kolegów, pewnych swojej nieograniczonej władzy nad nieszczęśnikami, którzy znaleźli się w kręgu ich zainteresowania. Zwalczając wrogów nazistowskiego państwa, starał się wykorzystywać policyjne metody śledcze, w których nie było miejsca na tortury. Uznawał bowiem, że jest to mało skuteczny środek, choć akceptował go, gdy nie dostrzegał innej metody szybkiego wydobycia informacji. Na początku 1944 roku przyjechał do Czochy jako szef ochrony zamku. Wydawało się, że było to załamanie w jego karierze i nikt nie wiedział, dlaczego Globke został nagle odesłany z Berlina do zamku na Kresach Niemiec. On sam nigdy na ten temat nie mówił. Zebrał z biurka akta i podszedł do sejfu stojącego za kotarą w rogu pokoju. Położył dokumenty na teczkach w czarnych okładkach, z których każda miała na grzbiecie numer oznaczający coś, o czym wiedział tylko Globke, i starannie zamknął drzwi. York wstał od stołu w kasynie, w którym samotnie zjadł śniadanie złożone z jajecznicy ze sproszkowanych jajek i czarnego chleba z margaryną. Dochodziła 10, więc sala była pusta. Postanowił, że ten dzień spędzi na poznawaniu zamku, a właściwie strefy A, w której wolno było mu się poruszać. Otworzył duże, przeszklone drzwi prowadzące na niewielki balkon, skąd, jak słusznie przypuszczał, miał najlepszy widok na jezioro. Nie miał zamiaru podziwiać zimowych uroków tego miejsca, lecz chciał przyjrzeć się bryle zamku, a zwłaszcza tej części, w której znajdowały się okna jego pokoju. Uderzyło go, że na zamarzniętym jeziorze nie było ani wędkarzy siedzących nad przeręblami, ani dzieci ślizgających się po lodzie. Cała strefa jeziora musiała być więc zamknięta i dobrze strzeżona. Wychylił się za balustradę i spojrzał na dół. Mur zamku opierał się na skałach pionowo opadających do jeziora. Wdrapanie się na tę ścianę wymagało alpinistycznych umiejętności, a i tak wspinający się musieliby wbijać haki, co zaalarmowałoby straż. Od tej strony zamek był doskonale zabezpieczony przed intruzami.
— To skandal! — usłyszał nagle podniesiony kobiecy głos.
Odwrócił się zaintrygowany.
— To skandal! Złożę skargę w Berlinie!
Stała przed nim dwudziestokilkuletnia dziewczyna w kożuszku, bryczesach i wysokich butach do konnej jazdy. Włosy miała upięte wysoko i schowane pod obszytą futrem czapeczką. Tylko jasny kosmyk wysunął się na czoło, dodając jej uroku. Wyraz gniewu tak bardzo kłócił się z jej klasyczną urodą, że York uśmiechnął się. To rozzłościło ją jeszcze bardziej.
Musi pan pamiętać, że ten zamek jest własnością mojej rodziny, a nie waszą. Uderzyła szpicrutą o cholewę buta, aby podkreślić znaczenie swoich słów. Tymczasem ja muszę meldować się gdzieś tam i prosić kogoś tam o zgodę, żeby móc wyjechać na konną przejażdżkę. To skandal, panie pułkowniku.
Najwyraźniej nie rozpoznawała stopni wojskowych. Zgadzam się z panią. Mnie też by to oburzyło, powiedział spokojnie. Zrozumiał, że dziewczyna myli go z kimś z wojskowej administracji zamku.
Czy Czy pan kpi ze mnie, panie pułkowniku? Nie mogę poruszać się po własnym zamku, a pana to bawi?
Broń Boże, doskonale panią rozumiem. Mnie też nie pozwolono swobodnie poruszać się po tym zamku. Jestem kapitan Johann York, powiedział podkreślając słowo kapitan. Przyjechałem tu wczoraj wieczorem i powiedziano mi, że mogę poruszać się tylko po strefie A. Nawet nie wiem, co to za strefa i boję się wejść gdzieś, gdzie mógłbym zostać aresztowany i uwięziony w lochu. Przy okazji, skoro to pani zamek, czy lochy są tu bardzo straszne?
Dziewczyna patrzyła na niego ze zdziwieniem, jakby zastanawiając się, czy to drwina, czy rzeczywiście mylnie rozpoznała stopień stojącego przed nią oficera. Zarumieniła się, chyba rozumiejąc swą pomyłkę.
Ach!
Roześmiała się, maskując zmieszanie. Rzeczywiście nie rozróżniam stopni, a w tych mundurach jesteście panowie tacy do siebie podobni. Zaczęła się tłumaczyć, przyjmując nagle kokieteryjny ton.
Czyżbym przypominał pani pułkownika Krebsa? Mówił o administracyjnym szefie zamku. On ma 50 lat. Dziewczyna zmieszała się jeszcze bardziej.
Och, nie, przepraszam. Nie to miałam na myśli. Nagle odwróciła się, jakby obawiając się, że znowu powie coś niestosownego i zaczęła iść w stronę drzwi.
To pani grała wczoraj wieczorem sonatę Schuberta.
Zatrzymała się i spojrzała na Jorga z wyraźnym zainteresowaniem. Zaskakiwał ją. Tak, powiedziała, nie wiedząc jeszcze, do czego zmierza to pytanie. B-dur.
Grała pani pięknie. Dziękuję.
Spojrzała na niego uważnie, po czym nieoczekiwanie uderzyła szpicrutą o cholewę i pośpiesznie wyszła z sali. Chciała jak najprędzej uporządkować wrażenia, jakich dostarczyło jej to zaskakujące spotkanie.